Najtkliwszym czynem dobrego człowieka jest podniesienie samotnego dziecka z bruku i przytulenie go do serca. Czyn taki zapisuje Bóg złotym piórem. To słowa Kornela Makuszyńskiego zawarte w książce Awantura o Basie. Dziś właśnie pokażę Państwu takiego dobrego człowieka, który podniósł biedne, samotne dziecko z bruku i przytulił bardzo, bardzo mocno do serca. Właściwie przyjęła i przytuliła, bo gościnią dzisiejszego magazynu Tu i Teraz jest Urszula Wojnarowska-Cyryło. Witam cię, Ulu, bardzo serdecznie.
Dziękuję za to przywitanie. Zupełnie się nie spodziewałam. Jestem cała rozklejona. Witam wszystkich słuchaczy, witam panią redaktor, zwaną dla mnie Alinką.
Ja państwu tylko przypomnę, że państwo doskonale znają Urszulę Wojnarowską-Cyryło, bo Ula jest naszą ekspertką, neurologopedką od czasu do czasu. Informujemy państwa o tym, co zrobić na przykład z dziećmi jąkającymi się, jak im pomóc, jak pomóc osobom, które w wyniku udaru straciły mowę. Tym wszystkim właśnie Ula się zajmuje zawodowo, natomiast prywatnie jesteś mamą.
Tak, tak jestem.
Chciałabym, żebyśmy się cofnęły, no, dość daleko. Tak, bo tak. Zastanawiam się, jak to jest, kiedy podejmuje się decyzję, żeby stworzyć dom dla zupełnie obcego dziecka. Przecież ty miałaś swoją rodzinę, tak, tak. Miałaś męża, miałaś syna. Tak. Wydawałoby się, że jesteś już spełniona, wobec tego nie musisz tego robić. A jednak postanowiłaś stworzyć rodzinę zastępczą dla dziewczynki.
Tak, tak. Muszę powiedzieć, że to nie jest tak, że wszystko w życiu dzieje się dlatego, że sobie coś zaplanowaliśmy. Wiele naszych decyzji podejmuje się całkowicie wbrew temu, co sobie zamierzamy, co chcemy zrobić. Ale chcę też wyraźnie powiedzieć, że ja mam to szczęście, że byłam matką, biologiczną matką kogoś, wcześniej zanim stałam się mamą dla mojej Ani. I to jest wielki dar, ponieważ ja wiedziałam już, co to jest macierzyństwo. Wiedziałam, co to jest miłość taka do takiego dziecka w całości zdanego na opiekę dorosłego. To nie było tak, że nie popełniałam błędów. Oczywiście popełniałam ich całą masę i w dalszym ciągu je popełniam. Ale muszę też jasno powiedzieć, o ile na początku drogi moja córka była jakby zawieszona na mnie i na moim mężu, na naszej rodzinie, tak teraz sprawa jest oczywista, że to wszystko, co otrzymała od nas, oddaje w dwójnasób, to jest mało powiedziane, trójnasób, czwórnasób, jest dla nas niezwykle ważna jako członek naszej rodziny. Ja się szalenie cieszę, bo kiedy na przykład zdarza się tak, że wyjeżdżamy z mężem, to Ania zawsze ma czas na to, żeby pojechać do mojej mamusi, żeby się nią zająć, żeby coś tam jej kupić, żeby to, co tam mamusia potrzebuje, żeby to zrobić. Jest bardzo rodzinna, bardzo, bardzo oddana. Uczy nas też różnych takich rzeczy, których do tej pory u nas nie było. Na przykład Ania jest niezwykle poskładaną osobą, dokładną. U niej jest zawsze idealny porządek. Muszę powiedzieć, że nie jest to cecha, która
charakteryzuje ciebie.
Tak. Natomiast jak przychodzę do niej na poddasze i patrzę, że ona ma taki porządek, to natychmiast idę, posprzątam.
Czyli można, to rzeczywiście tak jest, że potem człowiek uczy się od własnego dziecka.
Tak, tak, tak.
Wielu rzeczy. Tak wiele miłości w twoim głosie, tak wiele szczęścia w twoim głosie, kiedy mówisz o Ani. A pewnie wiele osób zastanawia się, jak to jest. Pewnie inaczej przyjmuje się do domu, do rodziny dziecko, kiedy nie ma się własnego dziecka, a inaczej, kiedy jest się biologiczną mamą dla kogoś, to niektórzy pewnie pomyślą, pewnie się trochę mniej kocha to dziecko, które przychodzi do domu.
Nigdy. Nigdy mi się nie zdarzyła taka sytuacja, żebym powiedziała, że Ania jest dzieckiem drugiego gatunku. Nigdy. Natomiast muszę powiedzieć, że przynajmniej dwukrotnie obserwowałam sytuacje, w których bezdzietne, wieloletnie małżeństwo zdecydowało się na przysposobienie, to droga nie jest ważna, czy to jest adopcja, czy rodzina zastępcza, ale danie domu jakiejś osobie i później jakaś blokada, która była w tych osobach się, no, skończyła się i racja bytu. Dziewczyna zaszła w ciążę, urodziła swoje dziecko i wówczas to przysposobione dziecko stało się niepotrzebne. Było ciężarem, nie miało takich ładnych włosów. Było na przykład rozrzutne, albo było bałaganiarzem, albo było brudasem.
Nie było swoje po prostu.
Nie było swoje. Natomiast ja nigdy nie miałam takiego podejścia. W momencie, kiedy zawsze chciałam tak naprawdę. Moja sytuacja zdrowotna sprawiła, że mieliśmy jedno dziecko, albowiem kiedy byliśmy parą taką nieformalną, to zawsze mówiłam, że ja będę miała 5 synów. Były nawet imiona dla tych synów. Pierwszy oczywiście miał mieć na imię Filip, drugi miał mieć na imię Zachariasz, trzeci miał być Tytus, także imiona były gotowe. Na córkę planów nie było i w momencie, kiedy Ewa, pedagog z domu dziecka, spotkała mnie na ulicy, mówi: wiesz, mam dziecko dla ciebie. Ja mówię, a chłopak? No nie, dziewczyna. Ja mówię, o Jezu, nie, daj spokój. Dziewczyna, chuchasz, dmuchasz, starasz się, robisz wszystko. A potem ona idzie z jakimś gościem, który jest jakimś łachmaniarzem albo jest niedobry dla niej. Ja nie chcę. Ale Ewa mówi, słuchaj, przyjdź, zobacz. No tam potem jakoś to tak. To nie było tak,
że weszłaś i
zakochałaś się w dziecku. Ja w ogóle nie jestem takim typem. Ja nie jestem takim typem, który nie jestem całuśna, nie jestem taka, nie mlaszczę tak, nie kocham cię, to w ogóle nie są moje klimaty. W mojej rodzinie, zresztą moi rodzice nie mieli dla nas też tego typu świata. Oni też robili wszystko, żebyśmy, ja i mój brat Marek, wiedzieli, że jesteśmy bardzo kochani, że jesteśmy ważni, ale oni nam tego nigdy nie mówili. To był taki świat, w którym jeśli dziecko postępowało dobrze, to był jego obowiązek. Jeżeli postępowało źle, to należało je wtedy stosownie skarcić. A jak teraz jest całkiem inaczej, dziecko robi dobrze i my się zachwycamy. Ojej, jakie to piękne. Ojej, jak to wspaniale. Robisz to czy tamto. To jest
no, ale wzmocnienie pozytywne podobno doskonale działa, bo człowiek wierzy w siebie i chce być jeszcze lepszy.
My byliśmy z bratem wzmacniani pozytywnie pozaocznie, jak ja to mówię, czyli do znajomych.
Tak,
ale do nas nie, bo jeszcze bym nam się charakter zepsuł.
W głowach wam się przewróciło.
Tak, dokładnie. My trochę inaczej wychowywaliśmy i w dalszym ciągu inaczej troszkę jesteśmy z naszymi dziećmi. Nie chcę powiedzieć, że partnersko, bo ja nie uważam, że obowiązki rodzicielskie to jest jakieś partnerstwo. Partnerstwo może być, jak dziecko jest dorosłe.
Ono przychodzi później, tak.
Natomiast kiedy dziecko jest małe, to nie jest tak, że moja córka czy syn w wieku lat 5 wymyślą, że oni pójdą w listopadzie w krótkich spodniach i ja jako ich partnerka się na to zgodzę. Nie zgodzę się, ponieważ ja mam obowiązek zadbać o bezpieczeństwo, o dobrostan tego dziecka, a dlatego, że ono chce iść w krótkich spodniach, to ja jestem trochę mądrzejsza niż 5-latek i nie pozwolę mu po prostu na to, żeby robił coś, czy robiła coś, co spowoduje, że później ja idę na L4, dziecko choruje, kaszle, bierze leki, antybiotyki, zastrzyki, czy cokolwiek.
No ale teraz pewnie już możesz mówić o rodzaju partnerstwa,
tak,
prawda?
Tak, bo teraz już od lat. Od lat jest tak, że moje dzieci mają prawo powiedzieć nam nawet całkiem niefajne rzeczy, nie? Na przykład, że coś im się nie podoba w naszym postępowaniu. To trudno jest przyjąć, kiedy każdemu się wydaje, że jest mniej czy bardziej, ale jednak nieomylny, a tu się okazuje, że jest omylny i dziecko to widzi. Na szczęście mam wrażenie, że uniknęłam tak, nie tylko ja, ale mój mąż Andrzej też, uniknęliśmy tego właśnie wartościowania. Nigdy tak nie było, że ja sobie myślałam, no jednak nie uczy się tak dobrze jak tam na przykład koleżanka, czy Filip, czy ktoś. To w ogóle dla mnie nie miało żadnego znaczenia. To nie miało dla mnie znaczenia.
Bo to był osobny człowiek po prostu.
Bo to jest po prostu osobny człowiek, który ma... Ja w ogóle jestem przeciwna takiemu wartościowaniu, że liczy się tylko efekt w szkole, język polski, język obcy, matematyka. Natomiast te wszystkie Michałki, czyli plastyka, czyli muzyka, czyli WF są nieważne. Gdy tymczasem przychodzi życie, takie prawdziwe, dorosłe i okazuje się, że WF, czyli zdrowie, to jest niezwykle ważna część naszego bieżącego życia. Muzyka, czyli wszystko, co nas otacza, dźwięki, ptaki, muzyka utworów takich właśnie, jakichś piosenek. No i oczywiście przepiękne otoczenie i to, jak się ubieramy, i to, jak się nosimy, i to, jak mieszkamy. Czyli ważne tak naprawdę w życiu są Michałki, a logarytmy, przepraszam wszystkich matematyków, kłaniam się im do ziemi, nie są takie ważne, ani całki.
Jakoś nie używałam ich ani przez ostatnie takie lata. Też muszę typu to przyznać. No. Ale dodajmy jeszcze jedno, bo to jest jeden aspekt wychowania, ale jest jeszcze ten drugi. Jaki człowiek wyrośnie? Czy jest dobry? Czy jest życzliwy dla innych? Czy potrafi kochać? Bo właściwie kochać uczymy my, rodzice, swoje dzieci, prawda?
My tak naszego starszego syna jak córkę otoczyliśmy nie tylko naszymi uczuciami, a w naszym domu zawsze były zwierzęta. Nawet jeżeli to nie były zwierzęta typu kot, pies, to my jesteśmy ptasiarzami, w związku z tym były ptaki, budki jakieś tam dla szpaków, dokarmianie. No różne takie historie, które są związane ze światem nieludzkim.
Które dziecko żaby do domu nie przyniosło.
No, na przykład. Więc jakoś chcieliśmy, żeby nasze dzieci widziały troskę i z tej troski samoistnie wypływa życzliwość i dobre uczucia, które, no umówmy się, rzadko czujemy taką dojmującą, obejmującą miłość. To jest takie uczucie ulotne i takie uczucie, które, żeby takie czuć, że aż mnie rozsadza to uczucie, to jest rzadka chwila. Ale ważne jest, żeby jednak przeżyć tego typu emocje. Mam wrażenie, że tak syn jak córka, dzięki nam takie uczucia, im są takie uczucia dostępne.
Podejrzewam, że teraz łatwo się o tym mówi, ale na samym początku tak łatwo pewnie nie było i o tym powiemy już za moment.